Drodzy w Chrystusie braterstwo, kiedyś myślałem, że po iluś tam razach, gdy będę w takim miejscu stawał, że się przyzwyczaję. Widzę, że jest coraz trudniej. Drodzy w Panu, mamy tak wspaniałego Ojca, ale ten Ojciec jest w niebiesie. Chcemy do Niego podejść, ale jak podejść, jak to niebo tak wysoko? Gdy wyjeżdżałem tutaj, było u nas nabożeństwo i pytałem się, czy przekazywać pozdrowienia, gdzie będę. I powiedziałem, a gdzie będę, to później powiem, bo będę miał, może będę miał pozdrowienia w drodze powrotnej. Dlatego z Białogardu, od braterstwa, którzy tak często Was wspominają. Przecież większa część zboru to nie stąd. Dlatego nawet ja, jadąc, wstąpiłem do Józefowa, bo jakoś mi tam blisko. Drodzy w Panu, te pozdrowienia, które braterstwo przekazują, one pokazują, jak wielką rodzinę mamy. Tu nie myślałem wspominać tych chwil, ale na moment wspomnę. Ile telefonów otrzymywała moja żona, kiedy leżała. I zawsze to było dla niej największą radością. Mówi, a tyle braci o mnie pamięta. To jest coś. Dlatego dołączając do tych pozdrowień, wstąpiłem jeszcze do siostry w Warszawie. Przykry widok. Mąż jej wygląda jak moja żona w ostatnich dniach. I też prosili, żeby przekazać pozdrowienia. Dzwoniłem, raczej do mnie dzisiaj dzwoniono, z Włoszakowic. I brat Józef Sygnowski między innymi też przekazywał pozdrowienia. Drodzy Panu, tych pozdrowień na pewno dużo więcej by się nazbierało, ale przejdźmy do... Przejdźmy do dobrego Słowa Bożego, które tyle nam daje radości, że wszystkie rzeczy, które są obok, stają się jakby lżejsze. Bóg, prowadząc nas przez życie, wciąż pozwala, abyśmy naszymi myślami dociekali Jego głębi, Jego obietnic, Jego wspaniałości, żebyśmy dociekali spraw życia i śmierci. Nie masz większej, jakby głębszej myśli na ziemi, jak właśnie dociekanie tych rzeczy. Dzisiaj właśnie tak myślę, że chciałbym się z Wami, braterstwo, podzielić społecznie, tak jak brat wspomniał, ostatnimi jakimiś takimi przemyśleniami, które pozwalają głębiej zrozumieć to, co Słowo Boże mówi. Chciałbym, abyśmy sobie te nasze rozmyślania jakby tak zatytułowali: Nowy sposób umierania. Przez właśnie nasze czytanie Biblii dochodzimy do pewnych takich stwierdzeń, do pewnych pewników, które pozwalają nam być w równowadze. Dlatego mogę powiedzieć, że ostatnio Bóg mi pozwolił, abym według psalmu 27 i 27 wersetu spojrzał na niewinnego i przyjrzał się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne. Dlatego zbierając myśli, zauważyłem, że łatwo jest zrozumieć wszystkim ludziom boski wyrok, który w Biblii częstokroć jest pokreślany i opowiedziany, że karą za grzech jest co? Jest śmierć. Ale jakżeż trudno zrozumieć sprawy, które są jakby ludzkim wzrokiem, ludzkim umysłem nie do pojęcia. Dlaczego? Dlaczego umiera człowiek taki, który jest szlachetny, który ze wszystkich stron jest szlachetny? Dlaczego umiera taki Boży człowiek, taki lud osobliwy, który szuka dobrych uczynków? Dlaczego? Dlatego w tej godzinie naszymi społecznymi rozmyślaniami będziemy kierować się do dobrego Słowa Bożego, aby jakby przypomnieć sobie te Boże podpowiedzi, które mówią, dlaczego tak jest. Dlaczego człowiek umiera taki, z którego winę zdjął Pan Jezus. A jeżeli bez winy, no to powinien żyć. A dlaczegoż umiera? I tu na wstępie stawmy sobie pytanie, dlaczego ten ewangeliczny człowiek, którego miłował Pan Jezus, dlaczego on dwa razy umarł? O kim to mowa? Łazarz. Dlatego naszą społeczną myśl rozpocznijmy od domu trędowatego Szymona. Bo dom trędowatego Szymona to był dom, w którym mieszkał Łazarz. On tam mieszkał wraz ze swoimi siostrami i wiemy, że Pan Jezus zbudził go z grobu, ale znowu też wiemy, że co się z Łazarzem stało? Znowu umarł. Nie napisane, ale wiemy to. Czasami słyszymy takie niewypowiedziane biblijne słowa. Przez ten zapis, przez wiele innych wersetów my otrzymujemy Bożą taką pociechę pism i zauważamy ewangeliczną naukę opowiadającą o dziwnym sposobie umierania. I to chciałbym dzisiaj, abyśmy sobie myślami około tego chodzili. Cudowne pocieszenie. Cudowne ewangeliczne pocieszenie wzmacnia tak nasze życie doczesne, że ono staje się lżejszym. Nasze uczucia rozumią słowa Pana, pragną coraz więcej je słyszeć. Nasze chęci do pracy także jakby chcą usługiwać, chcą pracować, a nieraz nawet aż za dużo. Nieraz przez cały tydzień tak pracujemy, i idziemy na nabożeństwo, idziemy, tu siadamy, bo społecznie chcemy słyszeć, jak Pan mówi: Marto, Marto, tak wiele się troszczysz. Zapewne my, rozmyślając nad tymi ewangelicznymi, radosnymi opisami, chcielibyśmy tworzyć w sobie taki dom. Taki dom, w którym Pan Jezus chciałby przebywać. Taki dom, gdzie byłyby razem nasze chęci do pracy, nasze uczucia i to nasze chorujące ciało. Pan Jezus obiecał, że On i Ojciec przyjdą i w takim miejscu, w takim domu uczynią mieszkanie. A nawet coś więcej, że przyjdą i społecznie, wspólnie będą wieczerzać w takim domu. My wszyscy chcemy tworzyć taki dom. Możemy tworzyć taki dom w sobie samym. Dlatego chcemy tworzyć taki dom, bo chcemy gościć tak zacnych gości, jakim jest Ojciec, jakim jest Jego Syn, Pan Jezus. Ten gościnny dom przez te wspomnienia nabiera nabiera pewnego kształtu. I każdy z nas, mogąc stworzyć taki dom, niech sobie przypomnie, że w tym opisie możemy zobaczyć ciekawą rzecz. Możemy zobaczyć w osobie Łazarza nasze ciało. W tej siostrze Marii możemy zobaczyć nasze uczucia. A w siostrze Marcie możemy zobaczyć nasze chęci do pracy. I tak troszeczkę pod tym kątem będziemy spoglądać na właśnie te zapisy. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 1-2 wersecie czytamy, że tam, gdzie był Łazarz, który był umarł, którego Pan zbudził od umarłych, tam dla Pana sprawiono wieczerzę. A Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, który z nim społem siedział u stołu. Wiemy, że dom ten zwano domem Szymona Trędowatego. Właśnie nasze ziemskie życie, pochodzące od Adama, można nazwać domem Szymona Trędowatego. Dlatego spojrzyjmy na nasze ciało, zobaczmy, że nasze ciało jest jak Łazarz, który choruje. Ciało nasze żyje w okolicznościach takich, gdzie okoliczności pokazują, że dom, życie to jest w stanie ruiny. To jest dom Trędowatego. Urodziliśmy się z grzechem adamowym. Nasz ojciec to jakby ten Szymon Trędowaty. Dlatego, że w takim domu urodziliśmy się, wciąż nasze ciało choruje. W tym życiu, w tym ziemskim życiu, wraz z ciałem wspólnie mieszkają nasze szlachetne uczucia, które pragną słuchać to, co mówi Pan. Te uczucia można właśnie przyrównać do siostry Łazarza Marii, a także w tym naszym doczesnym życiu, wraz z ciałem i uczuciami mieszkają nasze szlachetne chęci do pracy, które chcą służyć tak ciału, jak i Panu. Wszystkie nasze właśnie te pozytywne cechy człowieczeństwa, poznawszy Pana, zapraszają Pana. Zapraszają Pana, aby Pan wszedł. I mimo tej szlachetności, mimo szlachetności uczuć, mimo pracowitej, wielkiej staranności o sprawy Pana, o sprawy ciała naszego, co się dzieje z naszym ciałem? Ciało choruje i nie tylko choruje, umiera. Dlatego tam, gdzie uczynki Marty gorliwie służą sprawie pańskiej, tam, gdzie wyraźnie widać, że Pan jakoby gości w takim sercu, gości w takim domu, a mimo temu ten dom ma smutek. My, zauważając te ewangeliczne opisy, widzimy, że Pan zna troski i kłopoty, Pan zna nasz dom, rozumie nasze uczucia, Pan pochwala nasze chęci do słuchania Słowa Bożego, Pan zna nasze chęci do pracy, Pan słyszy nasze wołania. I to jest tak, że wszystkie pozytywne nasze jakby cechy człowieczeństwa, modląc się do Boga, tak jakby do Pana ślą listy i mówią, że Panie, gdybyś Ty tu był, nie umarłby brat nasz Łazarz. Ewangelista jakby opisując to, pokazuje, że nawet w takim domu, gdzie Pan gościł, tam nie zawsze była radość. Ale Pan, stając się przyjacielem tego domu, zna naszą gotowość do służby i pocieszając mówi: Jan jest zmartwychwstanie i Jan jest żywot. Dlatego my, wierząc w Panu, wierzymy w Pańską moc, a ta Pańska moc sprawia cud zmartwychwstania. Ten cud widzą nasze uczucia. A widząc to, dążą do tego, aby wylać wdzięczność serc swoich na głowę Pana. Pan objawia przez takim wdzięcznym objawia nowy sposób umierania. W Kaznodziei Salomonowi, 9 rozdział, 5 werset jest wspomniane, że umarli czegoś nie wiedzą. Czego nie wiedzą? Nic nie wiedzą. Ale żywi coś wiedzą. Co wiedzą? Że umrzeć mają. Idąc do słów Ewangelii, zauważamy, że Pan Jezus podzielił świat na umarłych i na żywych. Gdy połączymy te myśli razem z tym zapisem, zauważamy, że żywi wiedzą, że umrzeć mają. A jacy to żywi? Usprawiedliwieni. Żywi, których Pan usprawiedliwił. Ci przez wiarę usprawiedliwieni, ci tylko wiedzą, że umrzeć mają. Świat nawet nie wie, że już jest umarły. Dlatego popatrzmy dalej, jak te rzeczy Pan jakby chce, abyśmy my się nad nimi zastanawiali, abyśmy wiedzieli, jaką śmiercią umiera świat, a jaką śmiercią umierają ci żywi, którzy przez Pana są ożywieni. Dlatego ta śmierć, którą my oglądamy, jest jakby jednakowa, ale ona nie jest jednakowa, bo śmierć jest śmiercią adamową i śmierć jest śmiercią ofiarniczą. Ale nie ta sama śmierć. Jest różnica w śmierci adamowej i w śmierci Chrystusowej. Dlatego, gdy właśnie zauważamy ten opis z Księgi Salomona, Kaznodziei Salomonowej, to tam jest nawet wspomniane, że obecnie nie ma różnicy ani tym pomiędzy tym, co ofiaruje, ani pomiędzy tym, co nic nie ofiaruje. Świat ludzkości nie zauważa żadnej różnicy, ale śmierć Chrystusowa to taka śmierć, która pozwala odziedziczyć niebiański stan. To jest coś pięknego, coś chwalebnego. To jest ona tajemnica wiary, którą wierzący mając cieszą się, że umierają. Bo ciało i krew, co? Królestwa Bożego, tego niebiańskiego odliczyć nie mogą. Ta śmierć Chrystusowa jest czymś wspaniałym. Dlatego my, wspominając powód, dla którego Pan z grobu wzbudził swego przyjaciela, możemy mieć na myśli, że Pan dał mu możliwość, aby on rozpoczął umieranie w śmiercią Chrystusową. Aby umierając stał się członkiem ciała Chrystusowego. Dlatego właśnie tak jak wspomniałem, w tym 9 rozdziale, w drugim wersecie Księgi Kaznodziei jest wspomniane, że wszystko dzieje się obecnie jednakowo. Wszystko jednakowo przychodzi na sprawiedliwego i niepobożnego. Na ofiarującego i na tego, który nie ofiaruje. Bez tych podpowiedzi nie mielibyśmy, jaka jest różnica w śmierci Pana. Przecież Pan, umierając, umarł pomiędzy złoczyńcami. Oni zarówno umierali obok Niego. I dlatego jako stali czytelnicy Biblii od dawna wiemy, że w tej księdze opisywany jest właśnie problem życia i śmierci. A ponieważ autorem Biblii jest sam Bóg i ponieważ On powiedział, że jest nieprzyjacielem śmierci, nas zaciekawia ten temat. O co to co chodzi? Bóg, nieprzyjaciel śmierci, pozwolił swojemu synowi umrzeć. Bóg, nieprzyjaciel śmierci, a ludowi swojemu, który naśladuje dobrych uczynków, pozwala umierać. Dlatego tą sprawą się chcemy interesować. Dlatego, gdy się interesujemy, Pan Bóg pokazuje nam, że my możemy tego nieprzyjaciela śmierci zwalczać. Jak go zwalczać? Tak kiedyś dawniej mówili i nadal tak jest, że wściekliznę zwalcza się czym? Wścieklizną. Tak. Zakażenie żmijowe zwalcza się jadem żmii. To w innych dawkach, inaczej. To są pewne podpowiedzi. Bóg pokazuje nam, że my możemy wytoczyć walkę. Walkę śmierci, śmierci adamowej. Ale walka ta może być tylko wtedy zwycięska, kiedy my uczestniczymy w śmierci Chrystusowej. Dlatego, że obecnie nie widać różnicy pomiędzy jedną śmiercią a drugą, dlatego ktokolwiek jest na cmentarzu, widzi tylko, że te cmentarze coraz więcej się rozszerzają. Zajmują coraz większy obszar i wielu już ludzi pyta, umierając moja żona, umarła kilka dni później, jak sąsiad u góry. I został młodzieniec, nieprzystosowany do życia, biedny młodzieniec, ale bardzo przyjemny w rozmowie. I on mówi, proszę pana, a kiedyż to się skończy? Czy tak zawsze będzie? Właśnie gdy my nad tym problemem się zastanawiamy, to Słowo Boże podaje nam okrzyk zwycięstwa. Tak, skończy to się. Ale aby się to skończyło, to stawajcie w szeregach. W szeregach walki, w szeregach wojska, które chcą walczyć właśnie ze śmiercią adamową. Zanim rozwiniemy właśnie tą myśl, to wspomnijmy jeszcze, że my wszyscy jako ludzie, to przecież zapoznajemy się od samego dzieciństwa z wartością życia. Jakże chcemy żyć. Jakże z niepokojem patrzymy na kogoś chorującego. Najpierw chcielibyśmy mieć te 18 lat. A gdy przyjdzie te 18 lat, wszyscy od razu wiemy, że to wcale nie jest wszystko. Dopiero wtedy chcielibyśmy, żeby to było dłużej. Kaznodzieja Salomonowy odpowiada, że choćby człowiek żył i 2000 lat, w 5 rozdziale, 6 wersecie o tym czytamy, to a dobrego gdyby nie użył, to i tak by to nic nie znaczyło. Nasza myśl, poszerzona właśnie tymi zapisami, widzi, że gdyby życie człowieka trwało nawet 2000 lat, a wyobraźmy sobie, a gdyby tak trzeba było 2000 lat leżeć na łóżku, a gdyby 2000 lat trzeba było cierpieć na jakąś chorobę, ileż dzieci jest, które właśnie cierpią. A gdyby tak Bóg przedłużał takie życie? Wiemy, że Pan Bóg jakby litując się i zobacz, jakby na przestrzeni wieków zobaczył, że człowiek popada w coraz większą degradację i dlatego skracał okres życia człowieka. Dlatego pismo mówi, psalmista mówi, że lat życia naszego jest lat 70, a kto mocniejszy lat 80. Czasami ktoś tam jeszcze dłużej, ale realistycznie patrząc, pismo stwierdza, że po tych latach wszyscy wiedzą, że to, co najlepsze, to już dawno minęło, a pozostaje tylko kłopot i nędza. A gdy to pominie, to sami prędko odlatujemy. I z obserwacji wiemy, że obecnie nawet dla krótkotrwałego życia bardzo często musimy korzystać z różnego rodzaju usług medycznych. Poświęcony człowiek powinien z tego korzystać, czy nie powinien? Mamy pytanie. Nie żądam odpowiedzi. Wszyscy wiemy, że zgodziliśmy się, aby być pańskimi ofiarnikami. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy jako to zwierzę ofiarne, które przyprowadzane jest do kapłana, to kapłan, wyciągając ręce na głowę tego zwierzęcia, czynił dwie rzeczy. Jedną taką, którą pokazywał, że to zwierzę przedstawia jego. A drugą taką, że na głowę tego zwierzęcia wkładał grzechy. I dlatego, że zwierzę było obciążone grzechami, to zwierzę trzeba było karą za grzech, co jest? Śmierć. Masz grzechy? Jesteś grzeszny? Należy się umrzeć. Tak. Wszyscy to wiemy. Chcemy być ofiarnikami. A jak to jest z naszym chodzeniem do lekarzy? Szukałem odpowiedzi. Znalazłem. Dla mnie odpowiedź jest ta, że żyjemy we wtórej obecności. Pan Jezus przyszedł po raz wtóry. A z tym przyszedł czas rozmnożenia umiejętności. I Pan Jezus powiedział, błogosławiony kto? Kto doczeka tego czasu. Błogosławieństwa tego czasu obejmują wszystkich, tak ludzi światowych, jak i ludzi poświęconych. Nie jest sztuką umrzeć, ale sztuką jest żyć. Dlatego są różne medykamenty, które i tak niewiele co pomagają, ale tu brat wspomniał, dlatego odważę się, że będę kilka razy tak wspominał też o tym. No, miałem możliwość oglądać przez, mogę powiedzieć, że miałem wielki tydzień, nie tylko wielki tydzień, ale wielkie 2 lata. Gdzie oglądałem i podziwiałem. Kiedyś brat jeden wspomniał, że był taki przypadek, że skazańca prowadzono na śmierć i tak go się pyta, jakie życzenie ostatnie masz skazańca? A on mówi, chciałbym piwo. No to mu dali. Wziął ten kufel piwa, mocno zdmuchiwał tą pianę, a kat się pyta, a cóż ty robisz? Normalnie, to szkodzi na zdrowie. Moja żona tego się uchwyciła. Gdzie tylko była możliwość do jakiegokolwiek lekarza, jechała. Poddawała się pod wszystko. Mówi, pianę trzeba zdmuchnąć. Ja i tak wiem, że ja umrzeć muszę. I wcale się nie bała ani umierania, ani nawet choroby. Zdążyła uniknąć ostatniej operacji. Operacja miała być 16 kwietnia, a zmarła 8 kwietnia. Ale i na to była przygotowana, że jak będzie trzeba, to pójdzie na to. Tak, drodzy Panie, my nie mamy wyboru. My mamy jedno życie i mamy łaskę Pana. Przecież tu, gdy przychodzimy, uzdrawiamy ducha naszego. Ale gdybyśmy nie uzdrawiali naszego ciała, moglibyśmy bluźnić przeciwko Bogu. Dlatego wszystkie te rzeczy jakby współpracują, pomagają właśnie nam, abyśmy Pana mogli gościć. Po ludzku mówiąc, można dopatrywać się, że tym w Biblii jest powiedziane, że był taki właśnie młodzieniec, który chciał przedłużyć życie. Bogaty młodzieniec. Przyszedł do Pana Jezusa i co powiedział? Co mam czynić dobrego, aby żyć wiecznie? Pan Jezus dał mu taką odpowiedź, no, po której on odszedł. Kiedyś słyszałem i mi się jakoś ta myśl przylgnęła, bardzo mi się podobała. Nie będę mówił, że to na pewno tak było, ale być może tym młodzieńcem był właśnie brat Marii i Marty. Tym młodzieńcem być może, gdy przyszła choroba, gdy przyszedł ból, gdy przyszło cierpienie, to może on zrozumiał, że ziemskie dobra nie dają szczęścia. Jakże często w chwilach naszej bogatej młodości my bardzo podobnie podchodzimy do słów Biblii. Przez nią, przez tą młodość nie bardzo rozumiemy to, co Pan mówi. A ten sam Pan mocą Ducha Świętego opowiada nam i odpowiada na wszystkie nasze pytania. I od nas tylko zależy, czy słysząc Pańską odpowiedź, zauważamy powagę Jego słów. Czy zauważamy, że Pańskie apostolskie palce opisują cały ciężar sprawy i głosem Bożym opowiadają, że teraz na ziemi trwają dwa sposoby umierania. Jest to śmierć Adamowa, taką śmiercią umarł pierwszy raz Łazarz. Jest to śmierć Chrystusowa, do której to śmierci podniósł go Pan Jezus, pozwolił mu umierać. Kto ma uszy ku słuchaniu, ten wyrozumiewa tajemnicę, którą Bóg głosem grzmotu oznajmuje po górach, po królestwach świata i głosem rozchodząc się do wszystkich ludzi. Wszystkim ludziom oznajmuje, Biblia mówi, że w każdym narodzie oznajmuje to wszystkim ludziom, oznajmuje, że jest czas, w którym działa specjalne lekarstwo, które Bóg obmyślił, a to lekarstwo na śmierć Adamową jest śmierć Chrystusowa. I nie tylko ona zdejmuje śmierć z nas, ale zdejmie śmierć z całej ludzkości. Dlatego możemy zapytać, nie my, ale Pan nas pyta, Marto, Mario, wierzysz, że temu? W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w 27-28 wersecie jest wspomniane, że ta tajemnica jest opowiedziana każdemu człowiekowi. Ona uczy każdego człowieka, bo Bóg chce, aby każdy człowiek mógł być wystawiony doskonałym w Chrystusie Jezusie. Zapis Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, 34 werset 35, uzupełniając tą myśl, mówi, że w tej sprawie Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, kto się Go boi, a czyni sprawiedliwość, jest Mu przyjemnym. Gdy do naszych uszu trafiają właśnie te słowa, gdy zauważamy sens w nich, gdy zaczynamy rozumieć, to zauważamy, że Pan Bóg ceni sobie bardzo sprawiedliwość. Pan Bóg ceni bardzo sprawiedliwego człowieka. I gdy tą sprawę widzimy wyraźnie, to w opisach śmierci Adamowej zauważamy sprawiedliwość Bożą. Ale gdzież jest sprawiedliwość? Gdzie jest sprawiedliwość Boża, gdzie widzimy, że umiera sprawiedliwy? Czasami, gdy sobie stawimy takie pytanie, i długo z nimi chodzimy, to jakiś werset, jakieś coś podpowiadają nam, że właśnie tak, że głębsze obserwacje pozwalają nam zauważyć, że tam, gdzie wyraża się miłość, tam tylko pozornie widać brak sprawiedliwości. Dlatego my teraz w myślach naszych podejdźmy bliżej do tego zagadnienia i zauważmy Bożą sprawiedliwość tam, gdzie biją sprawiedliwego. My chcąc właśnie zrozumieć to, dlaczego sprawiedliwy, doskonały, a nawet Syn Boży umarł pomiędzy grzesznikami, to czytamy Pisma, dowiadujemy się i Pisma nam tłumaczą, że Boże Pisma pokazują, że jest możliwe umieranie sprawiedliwych dlatego, bo oni umierają za kogoś. Nie za siebie, ale za kogoś. Aby ktoś inny miał lżej. Dlatego Pisma pokazują, że ci, którzy obmyci są, obmyci z waszą krwią, Pisma jakby pokazują, że według prawa to ci winni żyć wiecznie. Bo jeżeli już zdjęty grzech, no to przecież powinien żyć. Dlatego właśnie my sobie stawiamy pytanie, dlaczego nie widać obecnie ochrony Bożej nad sprawiedliwymi? Dlaczego nie widać tej ochrony nad świętymi? Dlaczego usprawiedliwieni chorują, umierają? Nieraz na zebraniach słyszymy, już nam wszystko jakby jasno jest. Idziemy do domu i zgasło. I znowu wracamy do pytania. I znowu następną niedzielę znowu nad tym rozmyślamy. Tak jest nasze życie. Dlatego, bo obecnie deszcz pada na sprawiedliwych i na grzesznych. Dlatego nie bardzo wiemy, dlaczego Kain zabija Abla. A przecież wiadomo, że który był bardziej sprawiedliwy. Dlatego wciąż nie bardzo rozumiemy, dlaczego szatan ma przystęp do sprawiedliwego Ioba. Tak się dzieje i dzisiaj. Tak było w przeszłości. Dlaczego usprawiedliwieni, święci, Boży ludzie wciąż noszą swoje krzyże i dosłownie umierają pomiędzy złoczyńcami. Gdy stawiamy sobie te pytania, to Biblia nam coś mówi. Biblia pokazuje prawo Boże. I według tego prawa Bożego dla sprawiedliwych Biblia, Pan Bóg gwarantuje życie wieczne. Zapewne apostoł Piotr, znając tą gwarancję pism i słyszał od Pana Jezusa, że on, Pan Jezus, szykuje się na śmierć, nie wytrzymał. I mówi, Panie, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. No ale po zesłaniu Ducha Świętego, tenże Piotr dowiedział się, że nawet pisma mówiły, że gdy przyjdzie Mesjasz, to Mesjasza co? Też zabiją. Tylko, że mu co? Że mu to nic nie zaszkodzi. Dlatego Duch informuje nas, tak jak informował apostołów, apostoł Paweł w liście do Galatów, 3 rozdziale, 13 wersecie, jakby przypominając sprawiedliwe prawo Boże, mówi, aby odkupić ludzi z przekleństwa zakonu, Pan stał się czym? Sam stał się przekleństwem. Trudno wyobrazić sobie. Pan Jezus, Syn Boży, stał się przekleństwem. Apostoł w innym miejscu mówi, że drugi raz, jak Pan Jezus się pokaże, to bez grzechu się pokaże. To znaczy, że pierwszy raz pokazał się jak? Umielibyśmy głośno odpowiedzieć, że Pan Jezus pokazał się z grzechem, że dlatego, że się pokazał z grzechem, dlatego został zabity? A tak było. Tylko nie pokazał się ze swoim grzechem. On nie miał grzechu. Ale co? Grzechy nasze wziął na się. Dlatego pokazał się z grzechem. Dlatego Pan Bóg jakby skrył oblicze swoje przed Nim na moment, pozwolił, aby śmierć nastąpiła. Dlatego my przez te opisy prawa Bożego widzimy, Pan Bóg jakby uczy nas do tego, abyśmy uczuciami naszymi zrozumieli mądrość pańską. A jeżeli zrozumiemy uczuciami naszymi mądrość pańską, zrobimy tak, jak to robiła Maria. Wylała maść na głowę Pana. Jeżeli uszanujemy mądrość Chrystusową, jeżeli wyzbywamy się naszej mądrości, wtedy wiele rzeczy jest jaśniejszych, prostszych. Nasze myśli kierujemy wtedy w stronę Bożą i nas nie przeraża, że czytamy, że aby zdjąć przekleństwo z ziemi, Pan Jezus stał się przekleństwem. Bo wyraźnie było powiedziane, że przeklęty, który co? Który wisi na drzewie. Dlatego gdy o tych sprawach rozmyślamy, popatrzmy, jak to się stało z tym przekleństwem. Jak to się stało z tym przekleństwem, które wisiało na drzewie. I znowu myślami naszymi, idąc do Biblii, wracamy aż tam, do raju, do sadu Bożego i tam widzimy, że tam wisiało przekleństwo. Tam wisiał wąż. Wąż stał się przyczyną przekleństwa dla ziemi, dla człowieka. Wiemy, że Ewa, gdyby posłuchała polecenia Bożego, które Bóg mówił, że nie będziecie z tego drzewa jedli, nie będziecie nawet w tym kierunku szli, gdyby uciekała od tego drzewa, gdyby nie ściągnęła ręki swojej i nie wzięła, nie ściągnęłaby na ziemię przekleństwa, które było skutkiem właśnie mocy szatańskiej. Tą sprawę sam Bóg jeszcze z innej strony jakby pokazał i polecił Mojżeszowi, aby Mojżesz wydarzenie jedno opisał i my mamy tą wiadomość. Pamiętamy o plazie węży na puszczy. Skutkiem ich pokąsań była śmierć. A aby zatrzymać tę śmierć, w 4 księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, 8 wersecie czytamy Boże polecenie. Uczyń węża miedzianego, wystaw go na drzewie. I tu była opisana ta właśnie jakby sprawa z raju, ale z innej strony. Bo w raju Ewa nie powinna spoglądać na to drzewo. A tu na puszczy Bóg polecił dla wszystkich pogryzionych, aby z zaciekawieniem patrzyli na węża, który był powieszony, na węża miedzianego, który był powieszony na drzewie. I w ten sposób każdy, kto wejrzał, został uzdrowiony od plagi, mógł żyć. Pan Jezus, tak jak on wąż miedziany, miał taką siłę, że kto na niego spojrzał. A możemy się domyślać, że ta Maria uczuciami swoimi, chcąc słyszeć Pana, nie dbała o nic innego, tylko podchodziła do niego, spoglądała, a Pan Jezus tłumaczył, że on jest zmartwychwstaniem, że on nawet takich wszystkich śmiertelnie pogryzionych, wszystkich tych, którzy mają rany od węża, od grzechu, tych uleczy. Pan Jezus tą sprawę tłumaczył Nikodemowi. Pamiętamy, jak to w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 14 wersecie jest wspomniane. Pan tłumaczył mu, że Mojżesz na puszczy wywyższył węża i tak jak wąż był wywyższony na puszczy, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Być może Nikodem, słuchając tej mowy, wstawiał sobie pytanie. Jak można sprawiedliwego Syna Człowieczego przyrównywać do odrażającego węża? To nie jest tylko nasze pytanie, jak można mówić, że Pan Jezus stał się jakby podobny do tego węża. Dla naszej dociekliwości Bóg pokazał, że Pan Jezus przyrównany jest właśnie do węża miedzianego i on wszystkich, którykolwiek z wiarą będą spoglądać, a my spoglądamy i już leczy. Dlatego apostoł Piotr z naciskiem mówi, Pan grzechu nie uczynił. On był rzeczywiście jakby miedź, z miedzi uczyniony, a miedź przedstawia doskonałość, doskonałość ludzką. Pan Jezus był doskonały, chociaż na drzewie krzyża zawisł. Był doskonały, ale był obciążony winą, winą wszystkich ludzi, bo Pisma to pokazują. Pisma pokazują, że Pan nie był jak ten kuszący wąż w raju. Że Pan z powodu tegoż kuszącego węża przyjął na siebie skutki grzechu i zgodził się umrzeć za Adama, zastępując go w śmierci. Pisma z całą mocą pokazują podobieństwa i pokazują różnice. I tu zauważamy, że przez tego węża w raju Adam stracił doskonałość. Umierając śmiercią adamową, umarł. Zaś przez tego, który w ewangelicznym opisie pokazał się w kształcie węża, który umarł, przez tego skutki mocy wężowej, choroby, śmierć będą usunięte. Zauważamy, że Adam musiał umrzeć, bo był grzesznikiem. A Pan Jezus nie musiał umrzeć, bo był bez grzechu. Ale co? Chciał umrzeć. Jest różnica? Musieć, a chcieć. Karą za grzech jest śmierć. Ale w oczach Bożych coś pięknego jest śmierć sprawiedliwego. Pan Jezus chciał. Chciał umrzeć za wszystkich, dlatego Pan jakby okazał się na chwilę jakby w grzesznym ciele, a tak jak wspomnieliśmy, Pan Bóg na chwilę od Niego odwrócił wzrok, na chwilę jakby pokazując, że On równa teraz Pana Jezusa z grzechem, dlatego odwraca się od Niego, dlatego ten doskonały mógł umrzeć, inaczej nie mógłby umrzeć. Doskonały człowiek nie umiera, doskonały człowiek ma życie wieczne. Będzie miał życie wieczne. I dlatego my, zauważając ten właśnie proces, zauważając tragizm chwili, wiemy, że tam prawo Boże zezwoliło, aby umarł Pan jako Syn Boży, po to, aby w śmierci zastąpił Adama, Syna Bożego. Z pism wiemy, że Adam umarł z powodu grzechu, a względem Pana Jezusa z pism wiemy, że Pan umarł dla grzechu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział 10 werset tak mówi. Myśl ta w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, a 28 wersecie jest uzupełniona. Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu się okaże. Raz się okazał z grzechem. Dlatego my, przypominając sobie te zapisy, możemy podchodzić do problemu życia i śmierci, możemy się tymi rzeczami interesować i interesujemy się po to, żeby się pocieszać. Pocieszajcie się, bracia, tymi sprawami. Pocieszajcie się tym, że jeżeli ktokolwiek umiera, będąc poświęcony, umiera śmiercią ofiarniczą. A droga jest w oczach Pańskich śmierć świętych Jego. To jest coś innego. To jest coś pięknego. Nie wiem, jak to przyjąć, ale powiem wam jeszcze. Tak myślałem, że to będę chował dla siebie, ale przecież jesteście moi. Gdy żona umarła, tak samo myślałem, jak będę do tego pokoju wchodził. W domu to było. Z uściśnięciem ręki, ze spojrzeniem w oczy i później pytam się synowej, jak wejdziesz tam do tego pokoju? Mówi, wiesz, tatuś, mam opory, to nie idź. A ja poczułem, że to łoże jest uświęcone, ten pokój jest uświęcony, jakoś bardzo mile odebrałem to. I tak, braterstwo, jeszcze nawiasem wspomnę. Pan Jezus powiedział, bądźcie jako dzieci. Wnuczka moja, gdy były te najgorsze dni, odesłaliśmy ją, niech nie patrzy na to. A gdy odchodziła, to im powiedziałem, wiesz co, ja ci coś jeszcze chcę powiedzieć. Dziadziu, ja wiem, nic nie mówiłem. Po dwóch dniach wróciła, biegnie do pokoju. Już było pusto. Do łazienki z płaczem. A córka moja podeszła do niej. Justynka, babcia zmartwychwstanie. Tak? Zmartwychwstanie? I już jest dziecko inne. Już nie ma żalu, nie ma płaczu. Zmartwychwstanie. Bądźmy takimi dziećmi. Pytam się, Justynka, a coś ty mi mówiła, że ty coś wiedziałaś, że ty coś wiesz. Dziadziu, a Manckę? Nie wszyscy może wiedzą, co to znaczy, co ona powiedziała. Ale miesiąc wcześniej, miesiąc może niedokładnie, Byliśmy w szpitalu z żoną i dowiedzieliśmy się przez komórkę, że właśnie leży tam taki jeden nasz sympatyk, którego umierający syn Grześka Kwaśnika nazwał bratem. Bo mówi, on przez zasiedzenie jest bratem naszym. To był taki nasz brat przez zasiedzenie. Umierał. I wnuczka moja widziała go w trumnie. Jak ja chciałem jej coś powiedzieć, ona mówi, dziadziu, ja wiem. I ona mówi, a Manskę? Tak, wiemy. Wiemy, co, do czego dążymy, drodzy w Chrystusie. Ale wiemy, komuśmy uwierzyli. Jan jest zmartwychwstanie, powiedział Jezus, i Jan jest życie. A ta myśl niech ociera łzy nasze, niech podnosi wiarę naszą. I dziękujmy Bogu za te błogosławieństwa. Amen.